w stosunkowo krótkim czasie bezpieczeństwo energetyczne Zielonej Góry w znaczącym stopniu się zmieni.
Co spowoduje zmianę bezpieczeństwa energetycznego Zielonej Góry?
My zajmujemy się przede wszystkim sprawdzeniem tego, czy faktury są terminowe, czy jest odpowiednia płatność zaznaczona, czy jest przelew. Jeśli jest przelew, no to wymagamy wtedy potwierdzenia tego przelewu, ponieważ to nam później kwalifikuje możliwość otrzymania pieniędzy z funduszu.
Jak funkcjonuje program Czyste Powietrze w gminie Pojadła?
Chcemy, aby właśnie samorządy się włączyły i złożyły do tego programu, ponieważ z tych środków będzie można przeznaczyć na jeszcze szerszą kampanię taką edukacyjną w zakresie efektywności energetycznej, czy to budynków użyteczności publicznej, czy w zakresie transportu niskoemisyjnego, czy w propagowaniu programu Czyste Powietrze.
Co jest najbardziej istotnego w edukacji ekologicznej? To tematy dzisiejszej audycji. Krzysztof Bałuk, witam i zapraszam.
Pokonaj smog. Pokonaj smog. Lubuskie, bliżej natury.
Gmina Pojadła od niedawnego czasu jest już bliżej Zielonej Góry, panie wójcie. Krzysztof Gola, wójt gminy Pojadła, tak?
Dzień dobry. 28 października było otwarcie mostu. Do Zielonej Góry mamy z Bojadeł 20 minut drogi, 25 km, także jest to zdecydowany skrót. Dodam tylko, że przez Sulechów mieliśmy około 45 km, żeby dojechać do Zielonej Góry. Także jest zdecydowany skrót, jesteśmy bliżej Zielonej Góry i tak naprawdę od 28 października do dzisiejszego dnia byłem tylko dwa razy w Sulechowie i musiałem specjalnie jechać, bo tak po prostu jeździmy przez Nowy Most i do Zielonej Góry na skróty.
Duże oszczędności paliwa, duże oszczędności energii, tym samym duże oszczędności naturalnego środowiska. A jak, jeżeli chodzi o stan naturalnego środowiska w Bojadłach, czy zmieniło się w ciągu ostatnich lat zadymienie gminy, czy dużo osób przeszło już na inny system opalania niż węglem, czy węglem brunatnym nawet, czy takimi innymi, nie chciałbym już powiedzieć śmieciami, ale innymi elementami?
W gminie Bojadła mamy około 900 gospodarstw domowych i zadymienie jest, tak jak spojrzymy za okno widać, ale mi się wydaje, że to jest mgła, tak już tu żartując troszkę, ale otworzyliśmy dwa lata temu, otworzyliśmy punkt konsultacyjny czystego powietrza właśnie w celu, żeby jakby tutaj ludziom pomóc w tym procesie wymiany tych źródeł ciepła. Tak? Jest program rządowy Czyste Powietrze i ludzie mogą skorzystać jakby z dofinansowania na wymianę źródeł ciepła. Nie ukrywam, że jak rozmawiałem z ludźmi, to było barierą taką, było, że trzeba było te wszystkie formalności zacząć w Zielonej Górze. Dlatego postanowiłem, że otworzymy punkt czystego powietrza w Bojadłach. Podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i taki punkt mamy. Na tą chwilę mamy złożonych, mamy liczbę zawartych umów o dofinansowanie 73 sztuki. Już to jest 45 jakby źródeł ciepła zostały przez ten czas zostało wymienionych. Także widzimy, że ten punkt funkcjonuje i pomagamy tym ludziom w załatwianiu tych wszystkich formalności.
75 to na całą gminę nie jest aż tak duża liczba.
No nie jest to duża, ale jest, mówię, mamy 900 około 900 gospodarstw, czyli 75, no, zbliżamy się, można powiedzieć, do 10%. Oczywiście to są te projekty, które my z gminy Bojadła, które my realizowaliśmy, a też były na pewno takie osoby, które same sobie załatwiały, nie korzystały z dofinansowania czystego powietrza. Sam jestem przykładem, wymieniłem piec i na pelet, tak? Piec opalany peletem i nie korzystałem z dofinansowania czystego powietrza, także jakiś tam procent jest. No oczywiście od czegoś trzeba zacząć, tak? Troszkę dzisiejsze ceny opału, przede wszystkim ceny peletu, troszkę tych ludzi, no mi się wydaje, że troszkę to wstrzymało, tak? Troszkę to wstrzymało, bo jeżeli te ceny peletu by się utrzymały przy dzisiejszych cenach węgla, te ceny peletu byłyby troszkę mniejsze, to ten ruch, można powiedzieć, przy tej wymianie byłby większy, a też no, jest to jakaś tam jakaś tam dosyć duża inwestycja, bo na dzień dzisiejszy to myślę taka zwykła kotłownia to trzeba około 20 tysięcy wymiana pieca plus ten cały osprzęt, około 20 tysięcy bez instalacji CO, tak, trzeba liczyć.
Czego oczekują osoby, które przychodzą do Pani do punktu konsultacyjnego, do punktu, którym można właśnie podpisać umowę w programie Czyste Powietrze?
Ewa Łysiak, jestem od niedawna pracownikiem gminy i od niedawna prowadzę punkt czystego powietrza. Najczęściej osoby, które przychodzą, mają problem z uzupełnieniem dokumentów, czyli my zajmujemy się przede wszystkim sprawdzeniem tego, czy faktury są terminowe, czy jest odpowiednia płatność zaznaczona, czy jest przelew. Jeśli jest przelew, no to wymagamy wtedy potwierdzenia tego przelewu, ponieważ to nam później kwalifikuje możliwość otrzymania pieniędzy z funduszu.
A na co się ludzie decydują? Tylko i wyłącznie na wymianę pieców?
W tej chwili głównie są to wymiany pieców plus wymiany ewentualnie kotłowni, tak? Czyli wymiany grzejników dodatkowo. Natomiast mamy też parę takich projektów, gdzie jest pełna termoizolacja, czyli wymiana i ocieplenia, i stolarki drzwiowej, i stolarki okiennej. Natomiast to są już duże inwestycje. Najlepiej są oczywiście finansowane dla osób najbiedniejszych, które mają w tej chwili 90% dofinansowania.
Ogniwa fotowoltaiczne to jest także jakiś przedmiot zainteresowania?
Tak, natomiast często jest tak, że jeśli chodzi o ogniwa fotowoltaiczne, to jest to załatwiane bezpośrednio, bez udziału tutaj gminy.
Czyli nie, już nie w programie Czyste Powietrze?
Możliwe, że w programie Czyste Powietrze, natomiast te osoby najczęściej załatwiają to same, bez udziału punktu czystego powietrza w gminie.
Teraz w momencie, kiedy te ceny energii poszybowały, to zainteresowanie nadal jest?
Zainteresowanie w okresie zimowym podejrzewam, że jest mniejsze ze względu na sam czasookres, tak? Największa ilość tych zawieranych umów jest w okresie wiosenno-letnim, kiedy możliwość wymiany pieca nie koliduje z ogrzewaniem domu.
Można samodzielnie wejść na stronę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wypełnić wniosek, a mimo to ludzie przychodzą tutaj. Z czym mają największy problem?
Ze zrozumieniem dokumentacji. W tej chwili mamy wnioski generowane elektronicznie, czyli nie jest to wersja papierowa, którą można usiąść przy stole i wypisać długopisem, tylko trzeba się zalogować, trzeba mieć adres e-mail, trzeba to potwierdzić. Jest sporo osób starszych mimo wszystko, które decydują się na modernizację swojego domu i mają problem po prostu z załatwieniem spraw przez internet.
Mieszkańcy nowych budynków, tych, które dopiero powstają, także przychodzą?
Mieszkańcy nowych budynków na ogół nie są objęci programem czystego powietrza, ponieważ wymogi podłączenia nowego budynku, nowych instalacji są już ściśle określone z wymogami czystego powietrza, więc te budynki nie są wliczane. Jedyna możliwość uzyskania dofinansowania jest to możliwość poprzez zamontowanie rekuperacji, czyli mechanicznej wentylacji.
Pojawił się także program Ciepłe Mieszkanie. Czy Państwo także przystąpili do tego programu?
Nie, jeszcze nie przystąpiliśmy do tego programu. No, rozważamy, tak? Rozważamy, jeżeli taka będzie potrzeba, ktoś, bo na tą chwilę jeszcze nie spotkałem się, żeby ktoś przyszedł i pytał, czy w tym programie jesteśmy.
Macie wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie?
Mamy jedną wspólnotę mieszkaniową i można powiedzieć jeden budynek, no też wielorodzinny, gdzie taka wspólnota mogłaby być. Chodzi tutaj, mówię tu o budynkach komunalnych, tak? W większości praktycznie 100% to są budynki jednorodzinne, gdzieś tam dwie, trzy może rodziny, to są naprawdę na palcach dwóch dłoni, można tak powiem, policzyć te przypadki.
Macie, czy mieliście już także jako gmina własne programy związane właśnie z ochroną środowiska, ochroną klimatu?
No niestety nie mieliśmy takich programów, można powiedzieć, za mojej kadencji nie mieliśmy takich programów, gdzie my jako gmina dofinansowaliśmy programy jakieś dotyczące ochrony środowiska, wiąże się to no, po prostu z możliwościami budżetowymi. Dlatego też zależało mi na tym, żeby przystąpić do tego programu czystego powietrza, żeby wyjść tym ludziom, naszym mieszkańcom z pomocą, żeby mogli te wszystkie sprawy załatwić tutaj na miejscu w Bojadłach, a nie w Zielonej Górze. Korzystamy też, dodam tylko, jeżeli chodzi o tę już ochronę środowiska taką ścisłą, to korzystamy i tutaj uczestniczymy w programie usuwania azbestu. Też z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska przystąpiliśmy do programu usuwania folii rolniczych. Tutaj też realizowaliśmy przez dwa lata i teraz też przystąpimy, żeby pomóc tutaj naszym rolnikom, żeby pozbywaniu się tych folii rolniczych, pozostałości po balotach, siatek tych, które służą do wijania tych balotów, sznurków. Także no, staramy się przystępować do tych wszystkich programów, gdzie gdzieś tam możemy, my organizacyjnie, tutaj jakby tu musimy to się tym organizacyjnie zająć, żeby pomóc naszym mieszkańcom, żeby mogli się, że tak powiem, pozbyć problemu odpadów, czy tak jak tu w przypadku czystego powietrza, żeby mogli łatwiej podjąć decyzję i zmodernizować tę kotłownię, żeby było mniej tego dymu.
Powstawały także inne programy, czy są także inne programy? Moja woda, tutaj chyba gmina Bojadła nie narzeka na brak wody z racji bliskości Odry, ale zatrzymać wodę deszczową czy pośniegową, o ile śnieg będzie, jest to rzecz opłacalna.
Tak, też gdzieś tutaj z kilkoma mieszkańcami rozmawiałem, ale oni już samodzielnie, oni powiedzmy na tyle operatywni byli, że samodzielnie przystępowali do tego programu Moja Woda, gdzieś tam te oczka wodne czy te zbiorniki sobie na tą deszczówkę, żeby ją łapać, wykonywali.
Długo pan mieszka w gminie Bojadła?
Od urodzenia.
Jak się pana zdaniem zmienia czystość powietrza? Widoczne jest to, że już po tych wielu latach trochę łatwiej oddychać w tym okresie jak dziś.
No dokładnie, no idziemy z postępem. Najpierw można powiedzieć te piece kaflowe, później jakieś tam centralne ogrzewanie węglowe. Teraz weszło kilkadziesiąt tych pieców, powiedzmy jest na pelet. W Bojadłach mamy kawałek gazociągu, gdzieś tam też kilka osób się podłączyło do tego gazociągu. Także no to się poprawia, tak? No jest tego mniej. No oczywiście jeszcze długa droga, tak? Długa droga przed nami, wszystko się wiąże po prostu z zasobnością mieszkańców.
Ten most dużo może zmienić, może tereny inwestycyjne będą obiektem zainteresowania firm z racji tego, że komunikacyjnie jesteście już dużo lepiej przygotowani do XXI wieku.
Zdecydowanie, no, liczymy na ten most. Wszyscy z tym mostem wiążemy wielkie nadzieje. Jak już wielokrotnie mówiłem, każdy z nas ma jakieś tam swoje nadzieje, że ci mieszkańcy, nowi mieszkańcy, tak, że do nas przyjadą. No już Zabór, można powiedzieć, Drożków, Łazy są zabudowane. Teraz czas na Bojadła. Mały ruch, muszę powiedzieć, się zrobił tutaj w miejscowości Bojadła. Osoby, gdzieś właściciele gruntów, takich powiedzmy bezpośrednio przylegających do miejscowości, nawet jakby zainwestowali i w geodetę i podzielili już geodezyjnie te działki i gdzieś tam pod tą podbudowę sprzedają. Jeżeli chodzi o tereny inwestycyjne, no, też mamy tutaj, jak spojrzymy na mapę, wzdłuż drogi wojewódzkiej 278, gdzieś tam takie tereny moglibyśmy zlokalizować. Oczywiście no, musimy też patrzeć na to realnie, tak, no, raczej w Bojadłach nie powstanie hala taka, jak się jest zbudowana jedna czy druga przy Sulochowie w dzisiejszych czasach. No, ze względów jakby tutaj komunikacyjnych, no, tam jest S3, tam jest GPZ, tam jest 110, wysokie napięcie, no, to są też takie rzeczy, które no, jakby tutaj od nas są niezależne. Liczymy mocno na rozwój jakby tutaj przede wszystkim budownictwa mieszkaniowego, dlatego też nasze działania inwestycyjne no, ukierunkowane są budowę, przebudowę, remonty naszych dróg lokalnych, oczywiście w ramach jakichś tam pozyskanych środków takie drogi, że tak powiem, remontujemy, ale też przede wszystkim wodociągi. Zrealizowaliśmy już pod tym kątem jeden duży projekt, gdzie włączyliśmy w miejscowości Pyrnik stację uzdatniania wody, taką starą popegeerowską. Dociągnęliśmy tam wodę z Bojadeł, tam zrobiliśmy zbiornik wyrównawczy i tam już stacja pomp jakby podaje tą wodę do miejscowość Pyrnik i Młynkowo obsługuje. Na przyszły rok mamy zaplanowane taką dużą modernizację stacji uzdatniania wody w Bojadłach. Ona tak naprawdę zaopatruje dwie trzecie mieszkańców gminy wodę. Jest to z lat 90. instalacja, więc też już wymaga remontu. Oczywiście zakładamy tam budowę trzeciego ujęcia wody, jakby mamy teraz dwie studnie trzecie, żeby tą wydajność zwiększyć. Budowa nowej stacji uzdatniania wody i plus oparciu to już o te zbiorniki wyrównawcze, bo na dzień dzisiejszy mamy wieże ciśnień, a tu chcemy oprzeć to już o zbiorniki wyrównawcze, żeby tymi pompami już jakby tę wodę dalej podawać, żeby utrzymać odpowiednie parametry jakościowe, ilościowe tej wody, czyli ciśnienie, przepływ i tak dalej. I w ramach tego projektu też zaplanowana jest budowa zbiornika wyrównawczego przed miejscowością Klenica, żeby całe to ciśnienie i obieg tej wody był regulowany w Klenicy, nie z Bujadeł, tylko przed samą Klenicą. A to jak zrealizujemy to zadanie, to możemy realnie myśleć o rozbudowie sieci pod kątem właśnie napływu nowych mieszkańców, gdzieś nowych powstałych, które być może liczymy na to mocno powstaną domy.
A kanalizacje?
Kanalizację mamy na tą chwilę, mamy w miejscowości Klenica i w miejscowości Bojadła, mamy jedną oczyszczalnię grupową, która jakby tutaj z tych dwóch miejscowości zbiera te ścieki. No oczywiście, że ona jakby jest zaprojektowana, mamy tam wolne jakby tutaj moce i jeszcze jak powstaną te nowe domy, będzie to budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Klenica-Bojadła, tak, bo to są dwie największe miejscowości. To będzie taka możliwość przy tam jakiejś niedużej rozbudowie tej sieci, żeby ta oczyszczalnia i ta sieć obsłużyła te nowo powstałe domy.
Wiadomo, że przed Wami, jak Pan powiedział, w perspektywie lat, może kilkunastu, jest rozwój. Czy na Radzie Gminy, czy tutaj zastanawiacie się nad zrównoważonym rozwojem, to znaczy, żeby to środowisko wspólnie z tą cywilizacją dobrze funkcjonowały? Środowisko naturalne.
Tak, oczywiście liczymy mocno na duży rozwój. Mówię, przede wszystkim musimy się nastawić na budownictwo mieszkaniowe. To się oczywiście wiąże więcej samochodów, więcej kominów, tak. No będzie to miało drogi jakieś, no nowe domy, woda deszczowa i tak dalej, i tak dalej. To wszystko to będzie oddziaływać na środowisko. Na pewno nie chcemy tutaj takich inwestycji, które mocno będą ingerować w to środowisko, czy będą jakieś tam emitować dymy, gazy, które mocno będą zatruwać to środowisko. Jesteśmy gminą położoną nad Odrą, jakby tutaj to jest nasza naturalna granica i też jakby no mamy te możliwości ograniczone. Z drugiej strony mamy praktycznie wzdłuż całej granicy mamy lasy, mamy zielono, nie chcielibyśmy i nie chcemy tego tutaj zaprzepaścić, a przede wszystkim chcemy tego zniszczyć.
Pokonaj smog.
Sławomir Kordialik rozmawiał z Pawłem Mierzwińskim, wójtem gminy Nowogród Bobrzański, na temat pomocy mieszkańcom w termomodernizacji budynków.
Pan wiedział, że gmina ma takie możliwości, żeby pomóc panu.
Dowiedziałem się z różnych źródeł, wiadomo, że teraz to internet to króluje w tym wszystkim. Poza tym no, Poczta Pantoflowa. Wiedziałem, że u nas w gminie jest taki program w urzędzie gminy, który dotuje, to jest raz. No i drugi program, który był bardziej nagłośniony, no to jest to nasze lubuskie czyste powietrze. I skorzystałem z obydwóch programów. Ja jestem zadowolony, także to nie jest tam jakiś wielki problem. Jeżeli ludzie zastanawiają się na przykład nad finansowaniem, skąd ja wezmę ileś tam pieniędzy na wkład własny, to nie jest tak do końca, bo gro firm, które zmieniają to ogrzewanie, oni to robią bezgotówkowo. Oni dopiero potem się z nami rozliczają, gdy dostaniemy pieniądze z funduszu. I dopiero wtedy robimy rozliczenie z nimi. Oni wiedzą, że muszą poczekać i korzyści są obopólne. Oni mają klienta, klient nie musi się martwić o to, żeby wziąć jakąś tam pożyczkę, coś takiego. Naprawdę to, jak człowiek tak siądzie, pomyśli, to bardzo fajnie to się da rozwiązać i to nie są żadne kolosalne pieniądze.
Panie burmistrzu, korzystając z okazji, zapytam też o inne elementy działań proekologicznych. Może zacznijmy od fotowoltaiki.
Dużo mamy wniosków na fotowoltaikę, tylko niewiele na razie powstało. Natomiast my myślimy o tym, żeby wszystkie budynki, które mamy swoje, wyposażyć w fotowoltaikę. Przygotowujemy się do tego z dokumentacją, tak aby jak ruszy projekty unijne, bo tam one na zielone, jest nastawione, żeby te wszystkie nasze budynki w to wyposażyć.
Biogazownie. To jest często bardzo dyskusyjny i problematyczny temat, inwestycja. Wiele już takich widziałem pomysłów na budowę biogazowni, z których potem niestety rezygnowano. Czy gmina Nowogród Bobrzański również o tym myśli? Pojawiają się inwestorzy chętni do takich działań?
No, u nas jest jedne warunki wydane do budowy biogazowni, natomiast lokalizacja jakby nie jest zbyt dobrze dobrana i tu jest największy problem, bo oczywiście gdzieś tam jesteśmy za tym, aby te biogazownie powstawały, no ale w rozsądnych odległościach od gospodarstw.
Jeszcze muszę zapytać o wiatraki.
No u nas akurat tak się zdarzyło, że ustawa, która weszła, to chyba wstrzymała. Mieliśmy tam chyba 13 wiatraków firma chciała postawić. No i dwa wiatraki były takim kością niezgody między inwestorem a mieszkańcami. Myślę, że jakby wtedy się dogadali i nie zmieniono ustawy, no to tych 11 czy 10 już by powstało.
Jeszcze jeden ogólnopolski program, czy może zalecenie, jeśli dobrze pamiętam, do 2036 roku powinniśmy się pozbyć azbestu.
No tu to działamy od wielu, wielu lat na tym podłożu, więc co roku mieszkańcy składają wnioski i wszystkie wnioski, które są złożone, są realizowane w danym roku i wymieniamy ten azbest. Właściciel składa wniosek do urzędu, my później wyłaniamy wykonawcę, który odbiera od już albo zdejmuje z dachu, albo ktoś już ma zdjęty to z podwórka, odbiera ten azbest, także mieszkańca interesuje tylko to, aby zakupić sobie pokrycie dachowe.
I na koniec chciałem zapytać o rzecz nową, która pojawiła się ostatnio wśród możliwości takich proekologicznych, czyli Ciepłe Mieszkanie się nazywa ten program. Niewiele, bardzo niewiele samorządów do niego aspiruje i pytanie brzmi, dlaczego?
Myślę, że to jest dosyć duże obciążenie, jeżeli chodzi o osoby, które miałyby się tym zajmować, a później jeszcze rozliczenie tego projektu. Ten projekt dosyć jest skomplikowany, w związku z tym gminy na razie się przymierzają. Myślę, że patrzą, jak to, z której strony zacząć, żeby to zrealizować, bo jak każdy wie, żeby program zrealizować, trzeba mieć dwie strony, tutaj aż trzy strony, bo jeszcze mieszkańcy. A nie jest łatwo rozliczać projekty. Ich ma tu największa bolączka i największe obawy gmin właśnie w tym widzę.
Suma summarum, działania proekologiczne w gminie Nowogród Bobrzański są ważne, są zauważalne, a przez urzędników, przez samorząd są może nie priorytetem, ale na pewno bardzo ważnym elementem działań.
Staramy się wszędzie tam, gdzie możemy właśnie dbać o to środowisko, takim głównym też zadaniem, gdzie wymieniamy oświetlenie, gdzie spadek zużycia energii o prawie 70%, więc dla nas to jest naprawdę bardzo duże zadanie. No i jak na razie wykonawca naprawdę prężnie działa, wszystkie projekty powstają, mam nadzieję, że zgodnie z harmonogramem zostanie to wykonane.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłosił rozpoczęcie programu wsparcia regionalnego edukacji ekologicznej. Moim gościem jest Mariusz Herbut, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Panie prezesie, co to znaczy wsparcie regionalnego programu edukacji ekologicznej?
Jest to program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ale my jako wojewódzkie fundusze, 16 wojewódzkich funduszy, wdrażamy ten program i stąd jest właśnie ten regionalny program edukacji ekologicznej. Planujemy go uruchomić, czyli ogłosić nabór wniosków 1 grudnia tutaj w naszym województwie. Skierowany jest do szerokiej gamy, można powiedzieć, beneficjentów od samorządów, gdzie chcemy tutaj, aby samorządy włączyły się i złożyły właśnie wnioski. Przypomnę, że kwota dofinansowania na jeden wniosek może wynieść do 150 tysięcy złotych. I chcemy, aby właśnie samorządy się włączyły i złożyły do tego programu, ponieważ z tych środków będzie można przeznaczyć na jeszcze szerszą kampanię taką edukacyjną w zakresie efektywności energetycznej, czy to budynków użyteczności publicznej, czy w zakresie transportu niskoemisyjnego, czy w propagowaniu programu Czyste Powietrze, tak aby dotrzeć jeszcze do szerszej rzeszy mieszkańców. Tutaj chcielibyśmy, żeby można było bardziej rozpropagować program Ciepłe Mieszkanie, który jest skierowany do budownictwa wielorodzinnego w tych substancjach, gdzie mamy po kilkanaście lokali i tam, gdzie są właściciele czy współwłaściciele tych lokali, żeby mogli skorzystać. A żeby mogli skorzystać, no muszą się włączyć tutaj samorządy gminne, bo one po prostu składają do nas wniosek. robią nabór później już w swojej gminie. Natomiast my udostępniamy później środki i przekazujemy, a gmina przekazuje dalej tym beneficjentom.
Odbiorca tej edukacji ekologicznej, nie tylko młodzież, dzieci, ale także dorośli.
Oczywiście, oczywiście. Właśnie chcemy poprzez ten program, poprzez te środki w ramach tego programu, no dotrzeć do szerokiej, naprawdę szerokiej gamy społeczeństwa naszego tutaj w województwie lubuskim, tak aby, i myślę, że to jest właśnie ten okres zimowy, to jest taki dobry czas na to, aby pewne rzeczy przemyśleć, co chcielibyśmy w przyszłości, w przyszłym roku wykonać, czy to w gminie chociażby modernizację oświetlenia na to bardziej energooszczędne, czy to właśnie w transport niskoemisyjny, właśnie na te działania takie edukacyjno-promocyjne, informacyjne chcemy przeznaczyć te środki, tak aby no, szerokim strumieniem dotrzeć do naszego społeczeństwa. I tutaj mogą skorzystać czy to stowarzyszenia, czy to nadleśnictwa. Gama beneficjentów jest dosyć szeroka. Także chcielibyśmy zintensyfikować te nasze dotychczasowe działania, jakie prowadzimy w ramach czy to czystego powietrza, czy to w projekcie doradztwa energetycznego, gdzie właśnie chcemy przedstawiać, też nasi doradcy doradzają samorządom.
Czyli zakres jest bardzo olbrzymi, w zależności od tego, jakie samorządy wyobrażają sobie elementy związane z edukacją ekologiczną, takie elementy mogą być przez Państwa zatwierdzone.
Dokładnie,
tak?
Dokładnie tak.
Zależy Wam na konkretnych programach, czy też w ogóle o edukację ekologiczną?
Ogólnie o edukacji ekologicznej. W ramach tego programu najbardziej nam zależy na tym, aby było propagowane, czy informacja docierała właśnie o poprawie efektywności energetycznej, o likwidacji tej niskiej emisji poprzez różne działania, które tutaj wcześniej mówiłem, czyli program Ciepłe Mieszkanie, czy Czyste Powietrze, czy program Agroenergia skierowany do rolników, gdzie mogą ubiegać się o dofinansowanie na montaż instalacji fotowoltaicznej powyżej 10 kW. Także tutaj gama dosyć szeroka jest.
Kiedy będzie ogłoszenie? 1 grudnia.
1 grudnia planujemy ogłosić. Nabór będzie trwał do 31 grudnia. Także już teraz zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, naszego Facebooka czy Twittera. Będzie to ogłaszane. To są takie media, gdzie można po prostu do szerokiej rzeszy naszego społeczeństwa poprzez te social media dotrzeć.
I to okres realizacji będzie przyszły rok, rozumiem, tak?
Tak, dokładnie tak. Także ten cały miesiąc grudnia no chcemy poświęcić na to, aby przeprowadzić nabór wniosków. Jesteśmy przygotowani na to, aby i jeżeli będzie taka potrzeba, to zrobimy z doradcami takie szkolenie, jak wypełnić. Chcielibyśmy też właśnie tak przeprowadzić ten program i ten nabór tych wniosków, aby później mieć po prostu mniej poprawek, jakichś tam problemów. Chcielibyśmy, żeby ci, którzy będą składali do nas, uzyskali i na pewno uzyskają szeroką wiedzę, jak wypełnić ten wniosek, na co konkretnie i jakie koszty kwalifikowane można tam ująć. Także tu jest naprawdę z naszej strony bardzo, bardzo taka otwartość i będziemy dokładać wszelkich takich starań, aby te wnioski po prostu były no, jak najlepsze i dotarły do szerokiej rzeszy.
A jak pan osobiście ocenia stan edukacji ekologicznej, wiedzę społeczeństwa o ochronie środowiska, o termomodernizacji, efektywności energetycznej, czy dużo wiemy?
Uważam, że ta wiedza właśnie od tego 2018 roku, gdzie ruszył program Czyste Powietrze, ona coraz bardziej zakorzenia się jakby już w naszych mieszkańcach i ta informacja dociera do już szerokiej gamy. U nas jest już ponad 11 czy 12 tysięcy złożonych wniosków. W skali kraju to jest ponad 530 tysięcy złożonych wniosków na kwotę 10 miliardów złotych. Także to ta wiedza naprawdę już dociera do
nikogo już
szerokiej.
Nie dziwi, że ktoś ma fotowoltaiczne panele na dachu.
Dokładnie.
Także nawet w malutkich miejscowościach.
Oczywiście.
Prawda?
Jeżdżąc po naszym województwie, to widzimy, że w każdej miejscowości tej większej, czy tej mniejszej, nawet w miastach, no, mamy już na tych naszych dachach, czy na posesjach tej instalacji fotowoltaicznej naprawdę, naprawdę dużo.
Innym waszym projektem jest szkolenie energetyków gminnych. Co to znaczy energetyk gminny?
Dokładnie. To jest szkolenie w ramach ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie właśnie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. I w ramach tego projektu, w skrócie, bo dosyć długa nazwa, w skrócie projektu doradztwa energetycznego, mamy przeszkolonych czterech doradców energetycznych, którzy mają możliwość właśnie szkolić tych energetyków gminnych po to właśnie, żeby poszerzyć ich wiedzę na temat efektywności energetycznej, tak aby mogli swoim włodarzom przekazywać, jest możliwość skorzystania.
To każda gmina ma swojego energetyka?
Jeżeli zgłoszą, gminy zgłoszą
taką wolę
i oddelegują przedstawiciela swojego, to my jesteśmy po prostu otwarci i robimy właśnie te nabory. Teraz w październiku mieliśmy kolejne szkolenie na tam poziomie takim podstawowym dla energetyków gminnych, gdzie przedstawialiśmy między innymi, co to jest ten projekt doradztwa energetycznego, ale również tą wiedzę właśnie o różnych programach, czy to czyste powietrze, czy to program agroenergia, czy to ciepłe mieszkanie, szereg tych programów, tak aby mogli przekazywać właśnie później tą wiedzę swoim mieszkańcom, bo sporo gmin, ponad 60, podpisało z Wojewódzkim Funduszem porozumienie na te punkty informacyjno-konsultacyjne w zakresie właśnie czystego powietrza, ale to często też są właśnie ci energetycy gminni, którzy już zaczęli doradzać, bo też robiliśmy takie szkolenie właśnie dla samych pracowników w zakresie tych naszych programów, ale właśnie też ci doradcy energetyczni gminni są w cudzysłowie wykorzystywani przez włodarzy do tego, aby propagować tą dalej i często oni też prowadzą te punkty konsultacyjno-informacyjne i przekazują tą wiedzę do tego.
To jest no i też... być może energetyk gminny, to ja rozumiem także, bo każda gmina ma w swojej pieczy sporo budynków, które korzystają z energii cieplnej, elektrycznej i tutaj też szereg możliwości.
Właśnie, dokładnie w tym zakresie
jest, tak?
Oni mają za zadanie podpowiadać, rozmawiać z przedsiębiorcami również, co mogą poprawić w swoim, czy to przedsiębiorstwie, czy zakładzie produkcyjnym, tak aby zmniejszyć właśnie to zapotrzebowanie energetyczne, czy a jednocześnie, żeby to było ekologiczne.
Ale to w każdym budynku, rozumiem, gminnym, gdzie szkoła, czy tam przedszkole i można wtedy korzystać z tych programów, które państwo oferują i ewentualnie także zmieniać system zużywania
dokładnie,
tej energii.
Dokładnie
tak?
Tak. Oni mają też, powinni przekazać taką wiedzę wójtowi, burmistrzowi czy prezydentowi, że panie burmistrzu, jest taka i taka możliwość skorzystania, może byśmy zainstalowali w danej szkole, czy to na stacji uzdatniania wody, czy na oczyszczalni ścieków, po to, żeby zmniejszyć to obciążenie, które teraz energetyczne,
tak,
tą energochłonność, bo to jednak taka na przykład oczyszczalnia ścieków potrzebuje sporo tej energii do tego, żeby oczyścić te ścieki. I oni właśnie są od tego, że nawet jeżeli weźmiemy pożyczkę, załóżmy, czy to z Wojewódzkiego Funduszu, gdzie chętnie zapraszamy, czy to z Banku Gospodarstwa Krajowego, czy z innej formy, ale oni mają właśnie przeliczyć, że ta oszczędność, którą w wyniku tej modernizacji całego systemu, czy to ciepłowniczego, czy to zaopatrzenia w energię elektryczną, to ta część zaoszczędzona będzie na pokrycie na przykład spłaty rat kredytowych. Ale zaczyna to nam po prostu pracować. Ta stopa zwrotu też później się zwraca. Także w tych zakresach powinni się poruszać właśnie i tak staramy się przeszkolić tych energetyków gminnych, aby właśnie posiedli tą wiedzę taką, tak żeby mogli przekazywać po prostu ją dalej. 6 grudnia rozpoczynamy szkolenie, też chętnie, bardzo serdecznie zapraszamy do zgłaszania na ten poziom taki już podwyższony właśnie energetyków gminnych.
Jakie są tutaj zasady? Każdy może się zgłosić? Ile to kosztuje?
To jest szkolenie bezpłatne, także dlatego właśnie zachęcamy do tego, aby włodarze zgłaszali jednak. Wydaje nam się, że warto mieć pracownika, który dokształca się i posiada szerszą wiedzę w różnych aspektach, a zwłaszcza teraz w dobie tego kryzysu energetycznego tutaj w tym zakresie, tym efektywności energetycznej. Wydaje mi się, że to warto takiego pracownika mieć i taką wiedzę posiąść, tym bardziej, że jest właśnie bezpłatna.
Tym bardziej, że jeszcze jest, jak pan powiedział, 60 punktów informacji na temat programu Czystego Powietrza, czyli Ciepłe Mieszkanie, i te osoby tam są w gminach.
Dokładnie.
Tak?
I tym bardziej, jeżeli utrwalamy tą wiedzę, którą na wcześniejszych szkoleniach, czy na tych szkoleniach, które prowadziliśmy nie dla energetyków, tylko dla pracowników gminnych, a tym bardziej, jeżeli jeszcze utrwalają ją sobie właśnie na tych szkoleniach energetyków gminnych, to jest tylko taka wartość dodana dla wójta, burmistrza i dla samego tego pracownika.
No, także jest szansa. Do kiedy się można zgłaszać?
Wydaje mi się, że już temat jest jakby
zamknięty,
aczkolwiek jeżeli byłaby taka potrzeba, to w każdej chwili możemy jakby
dołączyć
do ekipy. Także nie zamykamy się. To jest szkolenie, trwa 6 dni, ale to nie jest tak, że dzień po dniu. Mamy rozpisany harmonogram i nasi doradcy, też mamy i zewnętrznych doradców takich z fachową wiedzą, tak aby też mogli po prostu przekazywać.
To zapraszamy. W takim razie przypomnę, że zapraszał prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Mariusz Herbut. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pokonaj smog.
Elektrociepłownia Zielona Góra podpisała list intencyjny z miastem Zielona Góra i spółką Enea Operator w sprawie współpracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu. Dzięki inicjatywie aglomeracja zielonogórska będzie bardziej bezpieczna energetycznie w czasie występowania ewentualnych anomalii pogodowych czy orkanów. Ideę tego przedsięwzięcia w czasie 18. edycji konferencji Energetyka Przygranicza – Świat Energii Jutra wyjaśnia dr Stanisław Iwan.
Mamy w Zielonej Górze blok gazowo-parowy o znaczącej mocy, bo jest to około 200 MW, który niestety w sytuacjach awaryjnych nie może zasilać miasta, ponieważ wyprowadzenie mocy jest na sieć przesyłową 220 kV we Wleśniowie, w głównym punkcie zasilania Leśniów, i w związku z powyższym są wyłączenia, zdarzały się blackouty, które na terenie miasta i okolicy trwały po kilka, 8 godzin. Przywracanie pełnej sprawności systemu trwało nawet 11 dni. I w związku z powyższym myśmy podjęli pewne prace jako miasto z naszymi partnerami, czyli z Eneą Operatorem i Elektrociepłownią Zielona Góra. Tam właśnie to źródło się znajduje. Z tego względu, żeby to bezpieczeństwo energetyczne w przypadku takich właśnie sytuacji awaryjnych poprawić. Tych takich zdarzeń było kilka. Tu jest pierwsze zdarzenie z 2017 roku. Po wyłączeniu wszystkich linii wyłączył się również blok. No i pozostawało bez prądu około 800 tysięcy odbiorców. Groziło uszkodzeniem tego bloku ze względu na to, że nie było napięcia, żeby obracać wały, i przy chłodzeniu, i w związku z powyższym, na szczęście po 2 godzinach udało się podać awaryjnie zasilanie do elektrociepłowni i w ten sposób sytuacja została opanowana. Następnie to był orkan Fryderyk w styczniu 2018 roku. Wtedy została wyłączona jedna linia 220 kV. Spowodowało to oddziaływanie na blok w elektrociepłowni w Zielonej Górze gazowo-parowy. No, on został też wyłączony. Po pół godzinie mniej więcej został z powrotem synchronizowany, więc było to z punktu widzenia systemowego niegroźne, natomiast z punktu widzenia perturbacji pracy elektrociepłowni na pewno tak. No i ten orkan Eunice. W Zielonej Górze wyglądało to w ten sposób, że po kolei padały 3 linie zasilające. Przypomnę, że u nas tutaj to jest zasilanie od strony Mikułowej, od strony Gorzowa i od strony Żukowic. No i tak się zdarzyło, że po pewnym czasie zostało zasilanie tylko na bloku parowo-gazowym. Ten blok parowo-gazowy pracował mniej więcej od godziny 0.20 do godziny 5.30. Następnie też został wyłączony, natomiast też była tutaj jakby praca wyspowa. Cały ten Zielona Góra i podregion przez te parę godzin, co prawda nocnych przy małym obciążeniu, ale jednak był zasilany właśnie z tego bloku. Dlaczego mamy taką sytuację, że nie możemy bezpośrednio korzystać. Jak był ten blok budowany w 2004 roku, to przede wszystkim to była stosunkowo duża moc, 200 MW tutaj, żeby go wyprowadzić bezpośrednio na sieci dystrybucyjne, a poza tym PSE był bardzo zainteresowany, bo wówczas pozyskaniem tutaj zasilania z takiego źródła był kontrakt długoterminowy, krótki czas realizacji. Wszystko to spowodowało, że ta energia elektryczna poszła właśnie na sieci przesyłowe. Ale w tamtym czasie sytuacja Zielonej Góry i okolic była stosunkowo bezpieczna, bo były jeszcze dwie turbiny, były parowe, węglowe, które o łącznej mocy 23 MW, które zasilały właśnie region zielonogórski. Następnie decyzja właścicieli o odejściu zupełnym od węgla. W 2012 roku kotły zostały wycięte. Zostaliśmy tylko z tym blokiem gazowo-parowym. Natomiast mała elastyczność tego bloku powodowała, że niemożliwa była praca przy zredukowanej mocy, a ta moc, która tutaj w okolicach Zielonej Góry i okolic jest taka no, wymagana, to jest nie większa jak powiedzmy sobie 90-100 MW. I blok został zmodernizowany, teraz wreszcie zakończyła się ta modernizacja. Dzięki temu turbina została wymieniona na nowszą. Może on pracować długotrwale z mocami poniżej tych 100 MW. A z drugiej strony też w elektrociepłowni został, ze względu na te perturbacje, został tam agregat prądotwórczy postawiony o mocy 3 MW. W tej sytuacji jest taka możliwość, ażeby doprowadzić do zasilania w sytuacjach awaryjnych bezpośrednio z bloku. I właśnie w tej sprawie za moment będziemy podpisywali list intencyjny i następnie, mam nadzieję, będą konkretne prace studialne, prace inżynierskie, w wyniku czego mamy nadzieję, że w stosunkowo krótkim czasie bezpieczeństwo energetyczne Zielonej Góry w znaczącym stopniu się zmieni.
Na zakończenie audycji jeszcze ciekawostki.
Pokonaj smog.
Mój sąsiad na przykład to nieraz pali opony.
Przyzwyczajenie, mentalność, pozorna oszczędność i brak wyobraźni to podstawowe przyczyny sytuacji, gdzie zwłaszcza mieszkańcy wsi wrzucają do pieca co popadnie. Niestety nie tylko spalanie śmieci powoduje zagrożenie smogiem, ale również spalanie gorszego rodzaju węgla w starych piecach oraz przestarzałych technologicznie elektrowniach.
Elektrownie opalane węglem brunatnym.
Profesor Halina Pawlak-Kruczek.
Nienowoczesne. Można powiedzieć, że mają mniejszą sprawność. Ale to nie jest do końca prawda. Możemy zrobić to tak, że będą miały sprawność taką samą jak elektrownie, tak zwane ciepło opalane węglem kamiennym. Różnica polega na tym, że oczywiście zwykle węgiel brunatny no jest dwa razy gorszy, mówiąc trywialnie. Czyli ilość ciepła uzyskana z 1 kg z węgla brunatnego jest połowę mniejsza niż z węgla kamiennego, średnio rzecz biorąc. Co oznacza, że muszę go spalić dwa razy więcej. W związku z powyższym, to co jest sprawnością kotła, to zależy od tego, ile dostaje energii elektrycznej, tej użytkowej, końcowej, do tego, ile wkładam energii w postaci węgla. I to można zrobić tak, że będzie dokładnie tyle samo, albo nawet lepiej. Węgle brunatne, w odróżnieniu od węgli kamiennych, w większości przypadków różnią się tym, co nazywam balastem. To, że mają mniejszą kaloryczność, to jest po pierwsze dlatego, że mają zwykle prawie połowę wody. To jest raz. Dwa, mają coś, co nazywamy popiołem. Substancją mineralną zawartą węgla. I razem jest to balast. To się oczywiście nie spala, ale wchodzi do kotła, więc trzeba coś z tym zrobić. No wiadomo, z wodą trzeba odparować, czyli część ciepła musi pójść na odparowanie wody. Woda, która się odparuje, ma dobre własności wymiany ciepła w komorze paleniskowej, to znaczy w postaci pary. Ale ilość spalin, bo tam będzie para wodna, jest znowuż dużo większa niż dla węgla kamiennego, bo mamy tam całą mnóstwo pary wodnej w spalinach, której nie ma węglu kamiennym, mamy dużo mniej. Węgiel brunatny również należy i można uszlachetniać. I takie technologie się w tej chwili robi. Jednym ze sposobów poprawienia sprawności takich elektrowni opalonych węglem brunatnym, trzeba po prostu ten węgiel wstępnie przygotować, na przykład wysuszyć.
Pokonaj smog.
Co powinniśmy zrobić z tymi hałdami odpadów, które gromadziliśmy przez te lata?
No tutaj powiem tak.
Profesor Andrzej Jędrczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Niewątpliwie powinniśmy te składowiska zamknąć w sposób bezpieczny, no i po prostu monitorować i próbować jakoś tą powierzchnię wkomponować w istniejące tereny. Jest taki pomysł, górnictwo składowiskowe to się nazywa, czyli żeby w tych krajach, które w małym stopniu odzyskiwały surowce, te tworzywa, szkło i inne z odpadów w ramach selektywnego zbierania, ponieważ one tam gdzieś są na tych składowiskach, to może by te wydobywać te odpady, przesiewać, odzyskiwać.
Taka kopalnia surowców, tak?
Tak, kopalnia surowców, czyli wydobywać to, co się da zużytkować. Duża część, substancja organiczna się już rozłożyła, w związku z tym być może tą część mineralną wykorzystywać gdzieś w budownictwie, natomiast tę pozostałość ponownie składować jako już materiał obojętny. Z tym, że to jest drogie. Ten pomysł rozwijał się w Niemczech, zwłaszcza w latach 90., kiedy zaczęli osiągać duże sukcesy w recyklingu, ale jednak ekonomicznie jest to jeszcze niezasadne. Robi to się w tym przypadku takich składowisk, kiedy one znajdują się na terenach bardzo pożądanych, czyli blisko miasta, miasto się rozwija, nie ma terenów, wtedy taką inwestycję warto zrobić lub buduje się drogi, tak? My tutaj mieliśmy taki przypadek, robiąc obwodnicę chyba Kisielina. Trzeba jakieś stare, małe, tutaj było składowisko, przenieść gdzie indziej. I wtedy warto z tych odpadów odzyskać to, co jest użyteczne.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Audycję dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Za treści zawarte w audycji dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze odpowiedzialność ponosi redakcja.